Chwała Panu Bogu za dzisiejszy poranek, za piękny poranek, za to słowo, które było czytane, za świadectwo, za pieśni. Na początku chciałbym pozdrowić wszystkich serdecznie od społeczności, od pastora zboru we Włocławku, gdzie ostatnio byliśmy. Też od brata Sławomira Rutkowskiego, również pozdrowienia dla całego zboru. Dobrze, że jesteśmy dzisiaj na tym miejscu. Moglibyśmy być gdzie indziej, moglibyśmy się lepiej pobawić, ale jesteśmy tutaj, chociaż na godzinę, na dwie, i może coś z tego weźmiemy dla siebie. Przed nami jest Słowo Boże w naszych rękach albo na ekranie, przeważnie już dzisiaj na ekranie. Jest Słowo Boże, które, jak wierzymy, jak mówimy, jest mocą i prawdą. I tego się trzymamy, tak? Chciałbym dzisiaj rozpocząć od takiego też świadectwa, też związanego z mediami, tak jak w przypadku Dawida. To takie dwa wydarzenia z ostatniego czasu. Około 3 tygodni temu, późnym wieczorem, przebywając akurat w jednym z pomieszczeń, słuchałem radio. Była godzina po 22. Jeśli ktoś słucha radiowej jedynki, to tam przeważnie wieczorami po 22. jest taki naukowy wieczór z jedynką i tam są różne ciekawe audycje. A ten wieczór mnie szczególnie zainteresował, dlatego że miał być temat archeologii biblijnej. I z archeologią biblijną jest tak, że ona, powiedzmy, powstała około 200 lat temu. I kiedy pierwsze prace archeologiczne się ukazywały, kiedy pierwsze łopaty wchodziły w ziemię, okazywało się, że archeologia w wielu kwestiach potwierdza starożytne przekazy, między innymi przekazy biblijne. I były wielkie nazwiska, Ramsey, Albright i tam inni, którzy przez ten czas, od lat około 1800 do i dalej, kopali i się dokopywali różnych ciekawych rzeczy. I ja sobie myślałem, że skoro to jest audycja o najnowszych osiągnięciach, no to oni już powiedzą jeszcze większe szczegóły na temat tego, jak prawdziwa jest Biblia. Ale okazało się coś innego. Co prawda w tej audycji brali udział naukowcy, wykładowcy na studiach teologicznych i oni powiedzieli coś takiego, że jeśli chodzi o Biblię, to my jako już ci, którzy dużo więcej wiemy niż ci, którzy wiedzieli 50-100 lat temu, powinniśmy te wydarzenia, które są tutaj opisane, traktować tak bardziej uniwersalnie. Bardziej, żebyśmy się nie przyzwyczajali do tych historii, które tam są, tylko żebyśmy bardziej takie prawdy do życia sobie brali. Co Pan Bóg chciał powiedzieć, co Pan Bóg chciał przekazać, a niekoniecznie się upierać przy tym, że to jest prawda. No i tak zaszli do tematu na przykład wyjścia Izraela z Egiptu, że takiego wydarzenia prawdopodobnie to w ogóle nie było, że w Egipcie w tych czasach nie notuje się takiego pobytu jakiejś takiej większej grupy, która by potem wyszła. No to mówię, no to no dobrze. Ale potem szli dalej i doszli do króla Dawida, do króla Salomona, że tak naprawdę to jest tylko taka legenda prawdopodobnie, bo to cały czas mówili naukowcy, którzy wykładają na studiach teologicznych, i że to, co jest napisane odnośnie Dawida, Salomona, te wielkie królestwo, te wielkie zwycięstwa, to wszystko, tak naprawdę nie powinniśmy się do tego tak dosłownie zabierać, traktować to jako taką prawdę, bo to prawdopodobnie, najprawdopodobniej oczywiście, no, nie miało miejsca w ogóle. No i kiedy ta audycja się skończyła, byłem taki lekko oburzony. Byłem rozczarowany, ale to też był taki powód do przemyśleń. Bo oczywiście, kiedy bym się znalazł w tym studio, oczywiście bym podjął dyskusję. Nie wiem, może bym nie obronił tego, co myślę, ale to był czas do przemyśleń, czy Biblia, czy to słowo, które jest w naszych domach, nie wiem, przy naszych łóżkach, za szybą, czy gdzieś tam jeszcze leży. Czy to Słowo Boże jest prawdą w moim życiu, dla mnie, czy jest prawdą w życiu naszej społeczności? A też zadałem sobie pytanie, skoro nauka idzie w takim kierunku, że tak jak kiedyś bardzo często potwierdzała zapisy biblijne, tak w ostatnich latach naukowcy, i to tak jak na ironię, wywodzący się z narodu hebrajskiego, izraelskiego, dowodzą, że takie wydarzenia miejsca nie miały, na przykład taki pan Silberman czy pan Finkelstein, to są osoby, które w ostatnich latach zaprzeczają opisom Biblii. Oczywiście my się zgadzamy, że nasze Słowo Boże to nie jest książka historyczna, tak? To nie jest egzemplarz, podręcznik do historii. Aczkolwiek no, temat mnie poruszył. Kilka dni później pojechaliśmy z tatą, z Łukaszem na wędkowanie i taki drugi obrazek, drugie świadectwo. I kiedy wracaliśmy z tego wędkowania, było około godziny 21 i chcieliśmy zajechać na chwilę do rodziny, żeby chociaż tak wypadało się przywitać i pożegnać. I tak sobie pomyślałem, no już jest 21, to pewnie na przykład ciocia Wiktoria, która liczy sobie około 88 lat. Myślałem, że już pewnie śpi, to tylko się wejdzie, człowiek przywita i do widzenia. No ale się trochę zdziwiłem, bo kiedy weszliśmy tam do kuchni do niej, okazało się, że mimo takiej późnej godziny, ona siedzi w kuchni bez światła i studiuje Biblię. I tak studiowała, tak jakby dopiero tą Biblię no, niedawno dostała. Siedziała i, no i tak jak sobie zażartowałem, mówię, ciocia, co ty czytasz? Podobno to już nie jest prawda, to co tutaj mówią. No oczywiście za chwilę dostałem wykład mały, ale to był taki obraz, który mi pokazał, że można znaleźć czas, niezależnie od wieku, niezależnie od sytuacji, do tego, żeby zagłębić się w Bożym Słowie. I to były takie dwa wydarzenia w ostatnim czasie, które mnie zmusiły do przemyślenia, jak to wygląda w moim życiu. Słowo, które dzisiaj chciałbym przeczytać, rozważałem około 2 tygodni temu w sobotę i byłem jeszcze wtedy pod wrażeniem tej audycji i pod wrażeniem również spotkania króciutkiego spotkania z ciocią, ale te dwa wydarzenia, które jakby w dwóch różnych światłach jakby przedstawiały Boże Słowo, i przeczytałem fragment, którym chciałbym się dzisiaj podzielić. Otwórzmy 2 list Piotra, 1 rozdział. 2 list Piotra, 1 rozdział. Strona, tu jest bez strony, ale to jest 1321. Jeśli ktoś ma Brytyjkę. 1321. I będzie kilka wersetów i to będzie taki nasz główny, właściwie jedyny tekst do rozważania. 2 list Piotra, 1 rozdział, wersety 3 do 11. Teraz otworzymy wszystkie Biblię. O. Od 3. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli te powyższe, jeśli je posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to, bowiem nigdy się nie potkniecie. ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To są słowa Piotra z listu napisanego około roku 67. Ta data jest o tyle ważna, że ta data, napisanie tego listu było krótko, ten list był napisany krótko przed śmiercią Piotra. Zresztą on w tym samym liście o tym pisze, że Pan Jezus mu obiecał, tak? Na jego prośbę obiecał mu, że w pewnym momencie pójdzie tam, gdzie umrze taką śmiercią jak Jezus, bo chciał. I Piotr, zwracając się w tym liście, który być może był ostatnim listem, jaki napisał kiedykolwiek, też chciał przez ten krótki list przypomnieć to, co ważne. I on uznał, że póki Pan Bóg daje mu jeszcze życia, jego zadaniem jest przypominać ludziom to, co dostaliśmy od Chrystusa. To, co jest w naszym życiu dzięki Chrystusowi. I Piotr, jak wiemy, on się podawał w tych listach, czy też w dziejach, za naocznego świadka. Nie tylko wtedy, kiedy Jezus żył, kiedy Piotr był jego uczniem, ale wtedy, kiedy Jezus był zdradzony, kiedy był pojmany, kiedy był w więzieniu, kiedy doświadczył śmierci, kiedy zmartwychwstał i też kiedy odchodził do Ojca. I Piotr, jako ten świadek, pragnie nam pokazać, że nasze życie dzięki Jezusowi i tylko dzięki Jezusowi stało się nowe. I przez to nowe życie zostaliśmy obdarowani pewnymi przywilejami, pewnymi obietnicami, ale też powinniśmy żyć mądrze i roztropnie, odpowiedzialnie. Warto właśnie przypomnieć, że ten list powstał tak naprawdę na 3 lata przed zburzeniem, zniszczeniem świątyni, przed zniszczeniem Jerozolimy. Wtedy też w roku 70 Rzymianie, ale też przy współpracy również Żydów dokonali zniszczenia i też wielu wierzących ludzi w tamtym czasie, około roku 70, oni byli już przekonani, że Pan Jezus za chwilę wróci. Dla nich to, co się działo wtedy, już było czymś, co przypominało proroctwa, tym, co przypominało słowa Jezusa o Jego powtórnym przyjściu. Spójrzmy teraz na ten tekst. Kiedy zobaczymy na werset 3 i 4, w tym fragmencie mamy przypomnienie, że całe nasze życie w wierze, to, że jesteśmy tutaj, to, że możemy myśleć o Panu Bogu, to, że pragniemy Pana Boga, chociaż czasem nam się nie udaje tego realizować, to, że chcemy, żeby nasze życie miało jakiś sens Panu Bogu, to wszystko jest przez Jezusa, to wszystko nabywamy dzięki Niemu i to, że mamy wiarę, to, że mamy mądrość, to, że Słowo nas dotyka, to mamy dzięki Jego przychylności. Mimo naszego grzesznego stanu, mimo tego, że jesteśmy słabi, dzięki Jezusowi jesteśmy w stanie skutecznie oprzeć się rządom tego świata. Kiedy zobaczymy na wiersz 5, tam mamy pokazany taki ważny aspekt naszego życia. Tam jest mowa o tym, że nasza wiara nie może żyć bez praktyki. Nie ma żywej wiary bez praktyki. Uczynki są naturalną konsekwencją zaufania Bogu. Dlatego Piotr w tym wersecie też zachęca nas, żebyśmy dołożyli wszelkich starań, takich największych starań, na jakie nas stać, abyśmy mogli żyć tak, aby nasze prawe, cnotliwe życie dojrzewało, abyśmy nabywali doświadczenie. Z kolei w wersecie 6-7 mamy wersy, które pokazują nam, że przez nowe życie w Chrystusie możemy nabywać nowe cechy, którymi wyróżnia się sam Pan Jezus. Możemy nabyć cechy, którymi wyróżnia się Pan Jezus. Ja i Ty możemy zachowywać się, żyć tak jak Pan Jezus. Te słowa wskazują na to, że my poprzez życie z Panem, poprzez nowe życie, możemy dojrzewać, możemy dochodzić aż do momentu, kiedy nasze życie wypełnia się braterstwem i miłością. To jest dobrze pokazane, że najpierw, nabywając nowe życie, mamy budować naszą miłość, naszą relację z Bogiem, a później ta relacja naturalnie się będzie, relacja przyjaźni, relacja miłości, relacja zaufania, naturalnie będzie się przelewać na innych ludzi. I to, że ktoś żyje porządnie, ktoś żyje odpowiedzialnie, ktoś żyje powściągliwie, to, że uczymy się tego, to będzie prowadziło nas do innych ludzi, do braterstwa, do miłości z innymi ludźmi. To słowo też nam pokazuje, że jeśli ktoś z nas myśli, że tak naprawdę mamy dążyć do samodoskonałości w Panu Bogu, że mamy dochodzić do tego, żeby być mocny w Panu Bogu i na tym etapie się zatrzymujemy, to nasze życie bez dzielenia się tym, co mamy z innymi ludźmi, będzie bezsensowne, nie będzie spełnione. Spełnienie w naszym życiu przychodzi tylko i wyłącznie przez dzielenie się tym, co najcenniejsze w naszym życiu, z innymi ludźmi. To, kim jesteś, co masz, nie ma żadnej wartości, dopóki tego nie podzielisz z innymi ludźmi. Kiedy spojrzymy na werset 8, widzimy, że jeśli zastosujemy się do wersów powyższych, jeśli w naszym życiu usilnie będziemy się starać żyć tak, jak żył Jezus, to nasze wysiłki nie zostaną bez Bożej odpowiedzi. To słowo nam obiecuje Boże spełnienie i życie w Bożej obfitości. W takim życiu, o jakim tu piszemy, nie ma pytań, po co ja żyję? Jaki jest sens mojego życia w Panu Bogu? Wszystko mnie się wali w życiu. Nie będzie takich pytań. Nawet jeśli będą problemy, jeśli będą choroby, jeśli będą różne doświadczenia, to będzie pokój zamiast złości, będzie radość w sercu zamiast narzekania, zamiast biadolenia. Często, i to jest, myślę, charakterystyczne dla nas, często my się boimy, czy nawet myślimy tak, że nasze życie w Panu Bogu, w Jezusie jest mało użyteczne. Że tak naprawdę jesteśmy dla Jezusa narzędziem, które no nie bardzo nadaje się do czegokolwiek, albo takie narzędzie, które ma małą wartość. Ale zauważmy, że dzieje się tak wtedy. Nie wtedy, kiedy stoimy przy Panu, ale wtedy, kiedy zapędzamy się w swoich życiowych, doczesnych zmaganiach. Wtedy przychodzi zwątpienie, wtedy przychodzi zastanowienie, czy warto tak naprawdę iść, być tak blisko Boga i tracić to, co zyskałbym, kiedy zająłbym się czymś innym. 9 werset z kolei mówi nam, że te cechy, które były właściwe Jezusowi, o których czytaliśmy, my możemy posiąść. Pan Bóg pozwala nam je wziąć. Dzisiaj słowo nam mówi, że możemy te rzeczy wziąć do swojego życia i w nich trwać. I właściwie to słowo nam pokazuje, że dla grzeszników, takich jak my, nie ma innego wyjścia, jak tylko pójść drogą Pana Jezusa. Dlatego słowo pobudza nas mocnymi słowy do refleksji. Ono mówi, że jeśli ktoś z nas cokolwiek, kiedykolwiek o Panu Bogu usłyszał, jeśli ktoś z nas czegokolwiek z Panem Bogiem doświadczył, a teraz nie żyje tak jak Pan Bóg, Pan Jezus tutaj nas zachęca, to jest mocne słowo, że jesteśmy ślepi, krótkowzroczni. Zapomnieliśmy, od czego nas odkupiono. W 10 wersecie mamy zachętę do... To jest słowo zachęty oraz słowo obietnicy. Po pierwsze jest zachęta, abyśmy trwale wyrastali w Bożą naturę. Żeby w naszym życiu było jak najwięcej Bożej natury. A po drugie mamy obietnicę, z której się dowiadujemy, że wierne pójście za Jezusem jest mocą chroniącą nas od upadków. Tutaj mamy bardzo ciekawe słowo, które też jest wspaniałą obietnicą. Kto tak czyni, kto stara się żyć tak jak Jezus, nigdy się nie potknie. I na koniec ostatni werset 11. Ze słów Jezusa w Ewangelii wiemy, że Jezus powiedział pewnego razu tak, że do Jego Królestwa, do Królestwa Niebios wiedzie wąska ścieżka i jest wąska brama. I niewielu idzie tą ścieżką, niewielu chce wybrać tą drogę. Tutaj Piotr, pewnie nawiązując do Jezusa, mówi tak, że jeśli my pójdziemy za Jezusem, tą wąską ścieżką, o której mówił Jezus, to nasze wejście do wieczności, do życia z Bogiem, będzie bardzo szerokie. Ono będzie szeroko otwarte i będziemy mogli cieszyć się tym, że doszliśmy, dotrwaliśmy do tego momentu. Dla tych, którzy są w Jezusie, drzwi są szeroko otwarte. Teraz kilka wniosków. Dzisiaj rozważany fragment to jest krótka recepta nie tyle najlepszego życia, czy jedynego, ile tak naprawdę jedynego sposobu, aby nasze życie było obfite i nie skończyło się wiecznym odrzuceniem. To brzmi nawet jak ultimatum. Tylko tak, tylko patrząc na Jezusa, możemy nie doznać wiecznego odrzucenia i braku spełnienia w życiu. Ostatnie godziny przyniosły nam kilka wiadomości z Polski, ze świata, o trzech młodych ludziach, którzy mimo wielu, powiedzmy, osiągnięć, mimo życia w bardzo dobrych warunkach, nie zaznali spełnienia, nie zaznali szczęścia. W Norwegii, wiemy, stało się młody chłopak, który żyje tak jak praktycznie każdy w Norwegii, w dobrobycie, w tak pięknym miejscu, gdzie standard życia jest najwyższy, czy jeden z najwyższych na świecie. Młody człowiek, fundamentalny chrześcijanin, czy nie, może, nie wiem, no mamy nadzieję, że też nie jesteśmy tacy fundamentalni jak on, ale młody człowiek, który zabija około setki ludzi, no i mówi, że to jest potworne, ale to było jedyne słuszne wyjście, tak? Po drugie dowiadujemy się, że nasz bardzo dobry bokser, mistrz świata, człowiek, który wiele już osiągnął i ciągle osiągający sukcesy, nagle jego życie stanęło na włosku, dlatego że przedawkował środki antydepresyjne. Pewne problemy, które przyszły na niego, przytłoczyły go. I wreszcie w Wielkiej Brytanii zmarła taka pani Amy Winehouse, dziewczyna, powiedzmy, tak, 27 lat, ale już od 10 lat wielka gwiazda, niezwykle majętna, niezwykle utalentowana dziewczyna, która jednak nie znalazła spełnienia obfitości. I codziennie, czy w świecie, czy w naszym kraju, czy w naszym otoczeniu, odbywają się takie dramaty, gdzie młodzi ludzie, którzy mają 27, 29, 30, 32 lata, starsi, młodsi, osiągając tak wiele, mówiąc po ludzku, nie widzą sensu dalszego życia. Mimo że żyją w cieplarnianych warunkach, mimo że doszli do sukcesów, mimo że wiele rzeczy przeżyli, nie znajdują obfitości w swoim życiu, spełnienia, nie mają po co żyć. Albo odbierają sobie życie, albo próbują, albo robią rzeczy, które tak naprawdę są nie do przyjęcia. Drugi wniosek. Nawiązując do dzisiejszego wstępu o tej audycji radiowej, uważam, że nasze słowo powinno być przepełnione Bożym Słowem. Powinno być wręcz nasze życie codzienne zatopione w Bożym Słowie. To, że wierzymy, że powiemy, że Biblia jest prawdą, to, że powiemy, że ją czytaliśmy czy przeczytaliśmy, to jest ciągle niewiele. Słowo Boże ma wypełniać mój i Twój umysł, nasze życie na każdy dzień. Widzimy, jakie to jest trudne. To jest trudne i w czas wakacji, i w czas roku szkolnego, i przed urlopem, i w czasie urlopu, i po urlopie. Coraz trudniej z tym, aby to słowo było wypełnieniem naszego czasu. A słowo ma wypełniać nasze umysły, nasze serca w jednym podstawowym celu. Tam, gdzie jest pustka, tam, gdzie nie wchodzi Boże Słowo do naszego serca, do naszego umysłu, tam wchodzi kompromis, tam wchodzi pożądliwość i tam wchodzą wątpliwości co do tego, kim jest Bóg i czym jest Słowo Boże. Jeśli dopuszczamy się życia bez tego na co dzień, to dopuszczamy się kompromisów, upadamy w naszych rządzach i wątpimy w to, co jest prawdą. Ale my wcale nie jesteśmy po to, żeby udowadniać, że to słowo jest prawdą. My czytamy w tym słowie, że ten świat powstał słowem Boga, że to słowo jest od Boga i najlepszym dowodem na to, że to słowo jest prawdą, to są przemienione serca, przemienione życia ludzi, którzy temu słowu zaufali. I też możesz mówić, że to słowo jest prawdą, ale jeśli to słowo nie towarzyszy mnie i Tobie na co dzień, to ono tak naprawdę nie jest prawdą dla Twojego i mojego życia. Możemy mówić tak, jak ten człowiek w Norwegii, który nazywał się chrześcijaninem, to też możemy mówić, że słowo jest prawdą, ale jeśli ono nie jest blisko nas każdego dnia, to my utwierdzamy siebie, może też innych, że to słowo wcale chyba nie jest taką prawdą. Trzeci wniosek, przedostatni. Piotr napisał swój list w bardzo ciekawych czasach. Tak jak mówiłem, były 3 lata przed zburzeniem Jerozolimy, przed zburzeniem świątyni, ale podobne są i nasze czasy. W ostatnich kilku latach obserwujemy wydarzenia, które pokazują nam wypełnienie biblijnych proroctw. Pokazują nam, że tak jak mówił Jezus, ten świat musi iść ku zagładzie i on w tym kierunku idzie. Nawet kiedy popatrzymy na ten rok, ostatnie miesiące, tygodnie, dni, widzimy, że dzieją się rzeczy, powiedzmy, wręcz apokaliptyczne. Kiedy kilka miesięcy temu wybuchła wiadomość o wybuchu w elektrowni w Japonii, w Fukushimie, z tego, co mówią specjaliści, to jest awaria, czy to jest wydarzenie o wiele bardziej w skutkach brzemienne niż nawet to, co się działo w Czarnobylu. Kiedy słyszymy w ostatnich tygodniach o kłopotach, jakie ma Unia Europejska, kraje, różne gospodarki finansowe, co może też nas dotknąć. Albo kiedy słyszymy, że na przykład przed tygodniem o tym, że Stany Zjednoczone stoją na progu bankructwa, to są to rzeczy, które nas w pewien sposób powinny zastanawiać, tak? Na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Jest to kraj, który ma wyznaczony pełen pułap, do jakiego może się zadłużać. W tej chwili to zadłużenie jest na granicy tego pułapu, czy przekracza, i to jest 14 bilionów dolarów zadłużenie, a co ciekawsze, największą część tego zadłużenia, tych papierów dłużnych amerykańskich posiadają Chiny, tak? Inne wielkie mocarstwo, które no, zobaczymy, jak dalej się będzie rozwijało. Natomiast są to rzeczy, które pokazują, że w naszym życiu nie ma rzeczy pewnych. Taki piękny, pewny, bezpieczny kraj jak Norwegia, taki bogaty gigant jak Stany Zjednoczone, to wszystko ma swój początek i ma swój koniec. I to, co widzimy na naszych oczach, to też jakby to odzwierciedla. Kończąc, chciałbym nas zachęcić do tego, abyśmy może jednak też zastanowili się nad tym, jak dalej żyć, co dalej robić, aby Boże Słowo wypełniało nas każdego dnia. Jedno jest pewne, bez tego Słowa, bez zbliżania się do Jezusa, Twoje życie, moje życie nie tyle nie ma sensu przed Bogiem, bo to wiadomo, ale nie zaznasz obfitości spełnienia w czymkolwiek, byś szedł, byś szła, byśmy szli razem, jeśli nie będzie pójścia za Jezusem. A to były przykłady cech, które nabywał Jezus, które my możemy nabywać, a te cechy też pokazują nam jedną ważną rzecz, o której za chwilę. Chciałbym nas zachęcić fragmentem na koniec z drugiego listu Piotra. Nie, tym razem z pierwszego, bo był drugi. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział i tam wersetów kilka. Cztery wersety, pięć. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. I wersety od 13 do 17. Strona 1318. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. I teraz, albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Jest wielce prawdopodobne, że następne lata również w naszym kraju będą czasem pewnych trudności, ucisku, zwłaszcza pod kątem ekonomicznym. I kiedy patrzymy na to z punktu widzenia osoby, która wierzy w Boga, to jest nawet lepiej, że takie rzeczy przychodzą, bo po pierwsze spełnia się słowo, a po drugie ludzie w takich momentach stają się mniej niezależni, stają się bardziej skorzy do rozmowy o tym, co wieczne, o tym, co Boże. I to słowo, które czytaliśmy, to jest zachęta do tego, abyśmy poszli za Jezusem. Osobiste pójście za Jezusem na pewno będzie się przekładać na życie, które będziemy dawać innym ludziom. Bo tylko to, co dajemy od siebie innym ludziom, to ma wartość i przed ludźmi, ale przede wszystkim przed Bogiem. Dlatego starajmy się dawać od siebie cokolwiek, nawet malutkie rzeczy innym ludziom, a wtedy Boże obietnice będą się spełniać w naszym życiu i nigdy, jak tutaj mówiło słowo, jak zachęcało, nigdy nie przyjdzie czas zwątpienia czy potknięcia.